Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. A dziś zaczniemy od informacji o kościele w Norwegii. Katolicki biskup Oslo zapowiedział wszczęcie procesu beatyfikacyjnego norweskiej pisarki Sigrid Undset. Żyła na przełomie XIX i XX wieku. Sławę zyskała dzięki średniowiecznej sadze Krystyna, córka Lavransa. W jej życiu widać wyraźne oznaki świętości. Swą twórczością umocniła w wierze wiernych w całym kościele, uważa biskup Friedrich Hansen. Proces miałby się rozpocząć jesienią tego roku. Warto przypomnieć, że Sigrid Undset prowadziła wierne życie chrześcijańskie w świecie pełnym zawirowań. Trwała niezachwianie w wierze katolickiej. Sprzeciwiała się nazizmowi i walczyła o wolność Norwegii. W tym roku przypada 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Główne uroczystości sierpnia 80 w Gdańsku odbędą się jutro, a ich program obejmuje m.in. tradycyjne otwarcie bramy historycznej nr 2, spotkanie ze świadkami historii. O 14 w sali BHP odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, a o 16 modlitwa oraz złożenie kwiatów przy historycznej bramie. Na zakończenie o godzinie 18 msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Warto w tym czasie przypomnieć sylwetki kapłanów, którzy dla ruchu solidarnościowego w Gdańsku, a także w Gdyni w sposób szczególny się zaznaczyli. Ksiądz Hilary Jastak i ksiądz Henryk Jankowski w sierpniu 80 roku przeszli przez stoczniowe bramy do robotników, spowiadali ich, święcili krzyże i odprawiali msze święte. W stoczni Komuny Paryskiej i w stoczni imienia Lenina było niebezpiecznie. Ksiądz prałat Henryk Jankowski w swoich wspomnieniach przyznawał, że przed pierwszą wizytą u robotników w stoczni spisał testament. Po strajkach został kapelanem związku. Warto o tym pamiętać. W stanie wojennym kościół i plebania parafii Świętej Brygidy były ostoją działalności opozycyjnej. Ksiądz Jankowski był znany również z działań, które można określić jako kontrowersyjne. Może właśnie dlatego jego biografią zajął się bardziej szczegółowo gdański historyk dr Jan Chlebowicz. Zanim powstanie niezależna biografia o księdzu Jankowskim, z jej autorem rozmawiała Anna Rębas.
Według mnie po sierpniu 80 i Solidarności Gdańsk stał się, można powiedzieć, na mapie Polski tym opozycyjnym centrum, opozycyjną stolicą, a plebania i parafia pod wezwaniem Świętej Brygidy stała się, można powiedzieć, właśnie tym takim operacyjnym centrum, no bo ksiądz Henryk Jankowski jako kapelan Solidarności z jednej strony pośredniczył w rozmowach między episkopatem, prymasami, a opozycją Solidarnością. Z drugiej strony był też przecież jedną z najbliższych postaci, jeśli chodzi o Lecha Wałęsę, jego spowiednikiem, jego bliskim współpracownikiem. Na tyle bliskim współpracownikiem, który w pewien sposób miał przełożenie także na decyzję Lecha Wałęsy.
Zresztą chyba też wziął udział w tej pierwszej audiencji Lecha Wałęsy w Watykanie.
Tak jest. I wziął udział w audiencji u prymasa Wyszyńskiego, tej pierwszej z Lechem Wałęsą, i w tej pierwszej u Jana Pawła II, więc oczywiście tak. No i jeszcze dodajmy tylko dwa aspekty. Parafia Świętej Brygidy to było to miejsce, w którym przez długie miesiące przebywali czołowi intelektualiści i opozycjoniści tamtych czasów. Adam Michnik, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki i wielu, wielu innych moglibyśmy wymieniać. No i jeszcze jest jeden aspekt. Oczywiście ta ogromna działalność charytatywna parafii Świętej Brygidy, no i też kontakty zagraniczne księdza Jankowskiego. Mówię tutaj o senatorze Stanów Zjednoczonych Edwardzie Kennedym czy Margaret Thatcher. Więc jak weźmiemy to wszystko pod uwagę i wyjdziemy z tego poziomu emocji i tych kontrowersji, no to mamy moim zdaniem postać, która nie wątpliwie zasługuje jednak na tą opowieść taką naukową z kwerendami archiwalnymi, z literaturą, z sięganiem do prasy, no i oczywiście wywoływaniem relacji od świadków historii, ludzi, którzy znali księdza Jankowskiego. Oczywiście też dodajmy, że są książki publicystyczne, dziennikarskie, ale tu chodzi jednak też o takie spojrzenie może bardziej systematyczne, takie naukowe spojrzenie.
Ale ty jako naukowiec badający właśnie to środowisko zdajesz sobie sprawę z tego, jaka praca na tobie spoczywa i wiesz, jakie będziesz musiał wykonać działania, z kim będziesz musiał porozmawiać, do kogo będziesz musiał dotrzeć i jakie archiwa przed tobą.
Tak, wydaje mi się, że zdaję sobie sprawę. Już sporą część tych prac archiwalnych, kwerend przeprowadziłem. Oczywiście kluczowe jest tu archiwum archidiecezji gdańskiej, ale nie tylko. Archiwa kościelne w ogóle, no i te wszystkie, które są dostępne dla historyków. Archiwum akt nowych, archiwum Solidarności w Gdańsku, archiwum ECS-u, archiwum IPN-u oczywiście Archiwum Państwowe w Gdańsku. No mógłbym długo wymieniać, a jeśli chodzi o świadków, to jestem generalnie otwarty, jeśli mogę też tutaj zaapelować na falach Radia Gdańsk. Wszyscy, którzy mają coś ciekawego do opowiedzenia, do przekazania o księdzu Jankowskim, to bardzo proszę o kontakt, bo zależy mi na wszelkich głosach, to znaczy na dosłownie całym spektrum wypowiedzi, całym spektrum opinii. Ja oczywiście to później jakoś zbiorę i postaram się z tego właśnie wyekstrahować to, co najważniejsze, prawda? No mam nadzieję, że to mi się uda. Moim zdaniem takim plusem jest to, że ja sam osobiście do księdza Jankowskiego nie mam jakiegoś stosunku. Ani bardzo pozytywnego, ani bardzo negatywnego. Ja księdza Jankowskiego osobiście nie znałem.
Dlaczego my o tym rozmawiamy? Bo pod koniec maja w archidiecezji gdańskiej odbyła się ogólnopolska konferencja Czas burzenia i czas dojrzewania. Taki był tytuł wokół stulecia biskupstwa gdańskiego 1925-2025. Przy współpracy oczywiście Instytutu Pamięci Narodowej i tam wśród wielu tych ciekawych tematów był twój temat. Sojusznik czy przeciwnik? Taki był temat. Ewolucja postawy księdza Henryka Jankowskiego wobec młodzieży opozycji 1981-89. Wspominałeś o wywiadach, które prowadziłeś z ówczesną młodzieżą, o kwerendach, o współpracy z kolporterami, o obecności krzyży w szkołach, relacji kapłana między innymi z tymi ruchami, jak Niezależne Zrzeszenie Studentów, WIM, Federacja Młodzieży Walczącej i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że myśmy dojrzeli i dobrze, że są młodzi naukowcy, tacy jak ty, którzy już dojrzeli i my dojrzeliśmy jako społeczeństwo do tego, żeby się pochylić nad postacią księdza Jankowskiego, chociażby w taki sposób, że to dobrze, że właśnie młode osoby, młodzi naukowcy zabierają się za to, a nie grzebią się, przepraszam za sformułowanie, w tym starzy historyczni wyjadacze.
Rzeczywiście na tej konferencji już udało się przedstawić pewien wycinek badań, które uważam za z grubsza zamknięte, właśnie dotyczące relacji księdza Henryka Jankowskiego wobec młodzieżowej opozycji. No i już nawet ten referat pokazał, tak? Tą niejednoznaczność. Znaczy ciężko powiedzieć tak właśnie bardzo prosto, zero-jedynkowo, tak, ksiądz Henryk Jankowski zawsze przez całą dekadę lat 80. wspierał te niezależne młodzieżowe inicjatywy. Zdecydowanie wspierał te, które pani redaktor wymieniła wszystkie, no ale był jednak ten moment 88. po strajkach wiosenno-letnich, kiedy ksiądz Henryk Jankowski zdecydowanie mówi jednym głosem z Lechem Wałęsą, ale także intelektualistami, opozycjonistami, nie wszystkimi, że należy prowadzić negocjacje, rozmowy. Jest oczywiście zwolennikiem wyborów kontraktowych, jest zwolennikiem tego pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, ale jednak część niezależnych działaczy, szczególnie z Federacji Młodzieży Walczącej, no nie jest tego samego zdania. Negują, czy to oczywiście to już upraszczając, negują potrzebę rozmów,
dogadywania się i tak dalej.
Są też w pewnej części przeciwnikami decyzji, które podejmuje rząd Mazowieckiego. I tu już widzimy rozdźwięk pomiędzy księdzem Jankowskim, a częścią tej młodzieżowej opozycji. Więc nawet ten jeden temat pokazuje, że tutaj będę starał się to jakoś niuansować, przedstawiać z różnych perspektyw. Przez ten brak emocjonalnego ładunku z mojej strony, no mam nadzieję, że będę potrafił do tego podejść tak maksymalnie po prostu obiektywnie i przedstawić to z różnych perspektyw. Tak przynajmniej będę starał się to robić.
W najbliższym roku szkolnym lekcje religii będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowej, bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Decyzjom Ministerstwa Edukacji Narodowej sprzeciwiają się członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, którzy zaapelowali o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Zmiany w organizacji lekcji religii w szkole MEN zaczęło wprowadzać w lipcu 2024 roku. Barbara Nowacka podpisała wówczas rozporządzenie, zgodne z którym lekcje religii i etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym. 1 września 2025 roku w życie weszło kolejne rozporządzenie. Od tego dnia lekcje religii i etyki odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowej, bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. A teraz zaproszenie na dwa wydarzenia, jedno w Gdańsku, a drugie w Wejherowie i Piaśnicy. Zaczniemy od różańca rodziców. 25 lat temu we wspólnocie modlitewnej Maranata, założonej i prowadzonej przez wiele lat przez świętej pamięci księdza Andrzeja Kowalczyka, w dniu 8 września 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty powstał Różaniec Rodziców. Wspólnota modlitwy osób zatroskanych o dobro swoich dzieci. Różaniec Rodziców jest żywą odpowiedzią Kościoła na potrzeby wsparcia rodziców w ich powołaniu do wychowania młodego pokolenia. Jak zaznacza Ireneusz Rogala, inicjator tego pomysłu, chcemy dziękować Bogu za ten czas i jednocześnie spotkać się w formule, jaka przez wiele lat nam towarzyszyła, w formie konferencji w Gdańsku. Ta odbędzie się 12 września w auli świętego Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie. Więcej na ten temat Ireneusz Rogala.
Kochani rodzice, serdecznie zapraszam do świętowania 25. rocznicy powstania Różańca Rodziców w formule konferencji. Takiej konferencji, która jest skierowana, właśnie dedykowana trosce o przyszłość dzieci i młodzieży. Na tej konferencji z jednej strony będziemy pokazywali fakty i takie elementy z życia, z tych 25 lat historii Różańca Rodziców, ale przede wszystkim chcemy się skupić na tym, co jest współcześnie troską rodziców o dzieci. Na wyzwaniach, na zadaniach, może na zagrożeniach, ale przede wszystkim również na sposobach ich rozwiązywania. Zaprosiliśmy, myślę, wybitnych wykładowców, takich, którzy byli z nami przez te 25 lat, ale też takich, którzy sukcesywnie do nas dołączali z wykładami. Będzie Grzegorz Górny, będzie Rafał Porzeziński, będzie Ewelina Chrostowska, będzie siostra Urszula Kłusek i inne osoby, które myślę, że wniosą do wiedzy, do takiego poszerzenia spektrum wiedzy o trosce o dzieci dużo nowych świateł. Nasze spotkanie zakończymy mszą świętą, różańcem w katedrze Liskiej, a potem mszą świętą wieczorną, więc każdy z Was czuje się zaproszony, czy to do osobistego odwiedzenia katedry, czy duchowego towarzyszenia. Serdecznie zapraszamy każdego z Was. Po prostu, żeby się spotkać, żeby pobyć. Będzie też możliwość spotkań w kuluarach konferencji, takiego osobistego, do pytania, zobaczenia się, podzielenia się może swoim świadectwem. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Każdy jest zaproszony. Czy ty jesteś w Różańcu, czy nie jesteś w Różańcu Rodziców? A może planujesz to? A może nie myślałeś, ale troskasz się o swoje dzieci? Bądź czuj się zaproszony do tego, aby skorzystać z tego doświadczenia, a z drugiej strony z tych skarbów łask, z tych świadectw, które się w ciągu tych 25 lat pojawiły. Będziemy tu, gdzie wszystko się zaczynało, właśnie przy Katedrze Oliwskiej, u naszej patronki Matki Bożej Oliwskiej. Serdecznie zapraszam. Aula Jana Pawła II i Katedra Oliwska, 12 września 2026. Zapraszamy.
A teraz przeniesiemy się do Piaśnicy i Wejherowa. Po raz 9 motocykliści z Pomorza i innych części Polski wyruszą w motocyklowym rajdzie piaśnickim. Dokładnie 12 września. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa dokonanej w Lesie Piaśnickim oraz przypominania kolejnym pokoleniom o jednej z najtragiczniejszych kart w historii Pomorza. Rajd rozpocznie się w sobotę o 14 na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. Stamtąd uczestnicy wyruszą zwartą kolumną motocyklową w kierunku nekropolii w Lesie Piaśnickim. Więcej o tym Marcin Drewa.
Już po raz 9 oddajemy hołd polskim bohaterom, którzy zginęli w Lesie Piaśnickim. Ta inicjatywa, motocyklowy rajd piaśnicki, jest właśnie po to, aby pojechać, aby się pomodlić za wszystkich pomordowanych i aby przekazywać tę wiedzę o martyrologii Lasu Piaśnickiego w taki sposób, aby tych ludzi było coraz więcej. I tak się dzieje. Z roku na rok na naszym wydarzeniu jest ludzi z całej Polski coraz więcej i z tego się bardzo cieszymy. Już 12 września w sobotę o godzinie 14 spotykamy się na Wejherowskim Rynku, gdzie zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Tam o godzinie 15 odbędzie się msza święta, koncelebrowana przez Jerzego Kraśnickiego z Miwy Polski, księdza kapelana, i następnie pojedziemy na taki piknik, poczęstunek dla wszystkich zmotoryzowanych, motocyklistów, dla wszystkich tutaj naszych przyjaciół, którzy będą z nami w Domatowie na boisku sportowym. Serdecznie Was zapraszam.
Już za 3 tygodnie w hali widowiskowo-sportowej w Gdyni odbędzie się duże wydarzenie uwielbieniowe Wstań i Sław. To koncerty, konferencje oraz strefa inspiracji. Dlaczego warto się wybrać na to wyjątkowe wydarzenie? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z organizatorem księdzem Piotrem Nadolskim.
Wydaje mi się, że większość osób z archidiecezji gdańskiej słyszało już o wydarzeniu Wstanisław. Wstań i sław. No właśnie, opowiedzmy, co to jest za inicjatywa.
To jest inicjatywa, która powstała już jakiś czas temu, bo w 19 roku początek tej inicjatywy wziął się jeszcze z takiego wydarzenia, które nazywało się Gdynia Panama i które było związane z Światowymi Dniami Młodzieży, które były w Panamie. Czyli wiadomo, dla nas Polaków raczej dosyć egzotyczny kierunek, do tego jeszcze tamte Światowe Dni Młodzieży były w takim specyficznym czasie, bo w styczniu, co dla naszego pewnie polskiego duszpasterstwa kościoła jest trudne, no bo to jest też czas kolęd, więc pewnie mało grup tak mogło realnie wybrać się ze swoim duszpasterzem na to wydarzenie. I tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie zrobić coś tutaj na miejscu. Stworzyliśmy takie wydarzenie, które było właśnie miejscem koncertu, wspólnej modlitwy młodych ludzi. I fajnie to wyszło. Mhm. I pomyśleliśmy sobie, zróbmy coś dalej. No i wtedy rzeczywiście powstał pomysł, żeby stworzyć takie wydarzenie uwielbieniowe Wstań i Sław, trochę nawiązać do słów papieża Franciszka, by młodzi wstali z kanapy, by podjęli jakąś pracę nad swoim życiem. No i my to tak właśnie w takim kluczu, by wstali i uwielbiali, celebrowali radość swojego życia. Tak to odczytaliśmy. No i ta historia trwa do dnia dzisiejszego. To już będzie 8. edycja tego wydarzenia.
Co roku przyjeżdżają różni goście. To cieszy się coraz większym, można powiedzieć, zainteresowaniem. Dużo młodych ludzi przychodzi.
W zeszłym roku 6 tysięcy osób. Przewinęło się przez całe wydarzenie. To jest wydarzenie, które robimy na obiekcie, jakim jest hala sportowo-widowiskowa w Gdyni. I wydarzenie jest od 12 do 21 i przez cały ten dzień te 6 tysięcy ludzi się przewinęło. Różne koncerty, mówcy, strefy, więc tak, myślę, piękny i fajny dzień.
Co w tym roku będzie?
W tym roku mamy fajny zespół dla dzieci, dla rodzin, a może i też dla tych, którzy dzisiaj są dorosłymi osobami i tak sentymentalnie spoglądają na legendarny zespół polskiej sceny muzyki chrześcijańskiej, czyli zespół Arka Noego. Do tego będzie ojciec Adam Szustak, znany dominikanin, Langusta na Palmie, zespół Owoc Ukorzenia, piosenkarka Anne-Marie z bardzo ciekawą historią, taką muzyczną, bo to wielki talent, który został odkryty przez ojca piosenkarki, jaką jest Beyoncé. Ona wybrała tą muzykę chrześcijańską i ją tworzy trochę w innym takim stylu worshipowym, niż jesteśmy pewnie do takiej chrześcijańskiej muzyki uwielbieniowej przyzwyczajeni. I będzie też zespół Nie ma go tu. Mm-hmm. Myślę, że fajna historia, bo po 10 latach od Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, czyli od słynnego hymnu tamtych Światowych Dni Młodzieży, Błogosławieni Miłosierni. Wierzę w to, że młodzi wykonają to z całą petardą, energią i będzie to naprawdę coś fajnego. Jeszcze takimi też fajnymi mówcami będzie Irmina Marcin-Śliwiński, cudotwórcy związany z takim ewangelizatorem, jakim jest Marcin Zieliński.
To jest dla młodszych, dla starszych? Bo Arka Noego to dla całych rodzin przecież.
Staramy się dopasowywać to wydarzenie w taki sposób, żeby każdy mógł się na nim odnaleźć, żeby była taka część rodzinna, familijna, dla dzieci, dla rodzin, dla dorosłych, no ale też myślę, że tam będzie tyle elementów, przy których młodzi ludzie będą mogli się wyskakać, wycieszyć, wyradować. Więc myślę, że też chcemy budować przestrzeń uwielbienia, oczywiście w naszym młodzieżowym stylu, ale zapraszać do tego każdego, bo tutaj my nie sprawdzamy wieku, nie sprawdzamy PESEL-u, to nie jest tylko targetowane dla młodych, dla każdego i myślę, że wielką wartością jest to, że my jako młodzi ludzie budujemy kulturę chrześcijańską w miejscu też świeckim, ale tą kulturę budujemy razem. Każdy, kto chce, naprawdę niech przyjdzie i zaprosi swoich znajomych.
Dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy od Norwegii, a skończymy na Danii. Duńscy parlamentarzyści otrzymają opiekuna duchowego na telefon, zapewnionego przez Kościół ewangelicko-luterański, zdecydowało prezydium Folketingu, czyli parlamentu. W świeckiej Danii sprawa wywołała kontrowersje. Według umowy z biskupem Kopenhagi posłowie będą mogli zadzwonić pod wskazany numer, a następnie umówić się z księdzem na spotkanie w dowolnym miejscu. Rozmowy mają pomóc politykom w sprawach prywatnych i egzystencjonalnych. Natomiast duchowny, jak ustalono, nie będzie mieć własnego biura w parlamencie, ma działać w ramach normalnej posługi. Do duńskiego kościoła ewangelicko-luterańskiego, zwanego również kościołem Danii lub duńskim kościołem narodowym, zapisanych jest około 70% społeczeństwa, ale Duńczycy rzadko uczęszczają na nabożeństwa. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Jacek Puchalski. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z programem uroczystości Sierpnia 80 i tymi w Piaśnicy, a także zainteresowaniem się różańcem rodziców. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.